Dzisiaj będziemy czytać z Ewangelii Jana 14 rozdziału, 3 wersety, ale zanim to zrobimy, to chciałbym powtórzyć, o czym ostatnio mówiliśmy, bo trochę czasu minęło. Więc jesteśmy w rozdziałach, które są bardzo wyjątkowe w całej Biblii, w całym Nowym Testamencie, dlatego że jest to jedyny fragment, który opisuje ostatnie chwile, tak szczegółowo ostatnie chwile Pana Jezusa ze swoimi uczniami, które spędził tutaj na ziemi, tuż przed swoją śmiercią. I od 13 rozdziału do 16 właściwie mamy to, o czym Pan Jezus z nimi rozmawiał, co im obiecywał, a 17 rozdział jest jakby pieczęcią tych obietnic. Pan Jezus prosi Boga Ojca, aby On wysłuchał Jego modlitwy, aby wypełnił te wszystkie obietnice, które Pan Jezus złożył swoim uczniom, nie tylko tym, którzy tam byli, ale również tym, którzy po nich przyjdą, więc to dotyczy również nas. Więc 14 rozdział, który czytamy, właśnie to jest od tego momentu zaczynają się obietnice, które Pan Jezus składa swoim uczniom. I do tej pory mówiliśmy o obietnicy mieszkania w domu Ojca. Pan Jezus powiedział: idę, odchodzę przygotować wam miejsce, mieszkanie w domu mego Ojca, tam jest wiele mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, ale idę i wrócę po was, żebyście gdzie ja jestem i wy byli. I Pan Jezus składa obietnicę, że przyjdzie i zabierze nas do tego domu, do tego mieszkania w domu Ojca. Ale podczas tego oczekiwania, naszego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, na ten dom, na to mieszkanie, które mamy posiąść, Pan Jezus nie zostawia nas bez kolejnych obietnic. On obiecuje, że o cokolwiek będziecie prosić w moje imię, o cokolwiek będziecie prosić zgodnie z moją wolą, to ja to wypełnię. Wysłucham was i Bóg Ojciec was wysłucha ze względu na to, kim ja jestem i na to, co ja uczyniłem. Pan Jezus tak obiecuje. I dwie kolejne obietnice, o których mówiliśmy, dotyczą już w zasadzie Bożej obecności w wierzącym człowieku. Pan Jezus obiecał innego Pocieszyciela, Ducha Świętego, który jest inny, ale jednak taki sam, jaki był Pan Jezus. Takim samym. I mówiliśmy o tym, że właściwie cała Boża Trójca mieszka w wierzącym człowieku. Duch Święty zamieszkuje w wierzącym człowieku. Pan Jezus mówi, że On przyjdzie i zamieszka w wierzącym człowieku. Jeśli będziemy przestrzegać Jego przekazań, będziemy Jego uczniami, to znaczy będziemy wierzącymi w Niego, to przyjdzie i Ojciec, i razem w Trójkę, trzy osoby Świętej Trójcy zamieszkają w wierzącym człowieku. Więc oczekujemy na wieczność, na wieczną społeczność z Panem Jezusem Chrystusem, z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym tam w niebie, w tym mieszkaniu w domu Ojca, ale już teraz cieszymy się tą społecznością. Już teraz doświadczamy tej bliskiej społeczności z naszym Bogiem. On mieszka w nas, mówi do nas przez swoje słowo, my mówimy do Niego poprzez modlitwy, które zanosimy. I dzisiaj będziemy czytać o kolejnej obietnicy, 14 rozdział od wersetu 24 do 26. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając z wami. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Kiedy popatrzymy na ten świat, który nas otacza, to widzimy to, że żyjemy w świecie, który jest zbudowany na kłamstwach. Żyjemy w świecie, gdzie znienawidzona jest Boża prawda. W Rzymian w pierwszym rozdziale czytamy, że ta Boża prawda jest tłumiona, jest tłamszona przez człowieka. Jest wypierana. Tym światem rządzi ojciec kłamstwa, diabeł, więc nic dziwnego, że ludzie tkwią w tych kłamstwach. Cały system tego świata jest zbudowany na kłamstwie, gdzie jest objawiona Boża prawda, bardzo szybko jest tłumiona, tłamszona przez tego, który rządzi w powietrzu oraz przez tych, którzy nienawidzą tej prawdy. I to widzimy na przykład w Izajasza, 59 rozdziale, kiedy sam Bóg składa świadectwo o człowieku. I 59 rozdział daje nam wgląd szczegółowo, jaki jest człowiek z natury. I chciałbym kilka wersetów przeczytać. 59 rozdział Księgi Izajasza, 3 i 4 werset. Wasze ręce bowiem są splamione krwią, a wasze palce nieprawością. Wasze wargi mówią kłamstwa, a wasz język szepce przewrotności. Nikt nie woła o sprawiedliwość i nikt nie spiera się o prawdę. Ufają marności i mówią kłamstwa, wyrządzają krzywdę i rodzą nieprawość. Żyjemy w świecie, gdzie każdy ma swoją prawdę. Spróbuj wyjść i powiedzieć, że znasz prawdę, masz jedyną prawdę, która jest uniwersalna i tylko to jest ta jedyna prawda. Zostanie znienawidzony, zostanie powiedziane, że jesteś nietolerancyjny. Przecież każdy może uważać tak, jak chce. Każdy może wierzyć w to, co chce. I nikt nie spiera się o prawdę. Każdy ma swoją własną prawdę i w to ze szczerego serca wierzy. 13 do 15 wersetu tego samego rozdziału. Zgrzeszyliśmy i kłamaliśmy przeciw Panu i odwróciliśmy się od naszego Boga, aby nie chodzić za Nim. Mówiliśmy o ucisku i buncie. Obmyślaliśmy i wypowiadaliśmy słowo kłamliwe ze swego serca. Dlatego sąd został wycofany i sprawiedliwość stoi z daleka, bo prawda runęła na ulicy, a prawość nie może tam wejść. I tu widzimy, skąd pochodzi to kłamstwo. Ono pochodzi z naszego serca. I wypowiadaliśmy słowa kłamliwe ze swego serca. Dlatego sąd został wycofany, sprawiedliwość stoi z daleka, bo prawda runęła. Nikogo już nie obchodzi prawda. Każdy jest zainteresowany tym, co jest dla niego wygodne, każdy ma swoją własną prawdę. I tak prawda zginęła, mówi 15 werset, ale Pan to widział i nie podobało mu się, że nie ma sądu, nie ma sprawiedliwości i nie ma prawdy. W Rzymian w pierwszym rozdziale czytamy to, co już cytowaliśmy. Pierwszy rozdział, 18 werset i 25. Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. I 25 werset. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Taki jest człowiek. Obrócił prawdę w kłamstwo. Brzydzi się prawdą. Jest dla niego niewygodna. Więc odrzuca prawdę i znajduje sobie coś, czym może się pocieszyć. I świat kłamie na wszelkie sposoby. Kłamie na temat tego, kim jest Bóg. Ma swoje własne wyobrażenie tego, kim jest Bóg. Na przykład Bóg jest tylko miłością. Dlatego nie będzie sądził nas, grzeszników. Albo kłamie na temat tego, kim jest człowiek. Człowiek w zasadzie jest dobry. Tylko środowisko, jakieś inne czynniki wpływają źle na jego wychowanie i w ten sposób człowiek się psuje. Kłamie na temat tego, jaki jest sens życia. Nie ma nic po śmierci, lepiej jeść, radować się, korzystać z tego życia, łap chwilę, póki żyjesz. Kłamie na temat tego, jaki jest człowiek i w jaki sposób może osiągnąć zbawienie, jeśli mówimy o religijnych ludziach. Musisz być dobry, musisz wypełniać prawo, musisz spełniać dobre uczynki, musisz robić wszystko, aby zasłużyć sobie na zbawienie. To leży w twojej mocy. I cały świat kłamie na różne tematy, w szczególności na te, które dotyczą Boga i które odnoszą się zbawienia. Ale również apostołowie żyli w tym świecie. Żyli w tym świecie, który był pełny kłamstwa, gdzie prawda runęła właśnie w Izraelu. Tam Bóg mówi szczególnie o Izraelu. Prawda runęła. Nie ma nikogo, kto by się spierał o prawdę. Żyli w tym bezbożnym świecie, tak samo jak my. Żyli w odstępczym judaizmie, który obrócił Bożą prawdę w coś całkiem przeciwnego. To prawo, które miało im wskazać na to, że są grzesznikami i wskazać im na Chrystusa, oni zaczęli to wypełniać, dodawać do tego prawa, żeby im tym bardziej się spodobać Bogu. Im więcej robię, tym bardziej w sobie jakoś zyskam niebo. I ten system odstępczy judaizm oferował im same kłamstwa. Pan Jezus gani ten system, gani tą religię, mówi: to są jak ci, którzy was tego uczą, są jak groby pobielane, tylko zwiastują wam sprawiedliwość, zwiastują wam zbawienie, ale w środku są pełni łupiestwa, pełni brudu, nieczystości. Ale przez trzy lata, przez ich ostatnie, przez te trzy ostatnie lata mieli za sobą nauczyciela. Nauczyciela, który jest prawdą. On o sobie sam powiedział: ja jestem droga, prawda i życie. W którym jest prawda. Kolosan, list do Kolosan mówi, że w nim, w Jezusie jest prawda. Mieli nauczyciela, który zawsze mówił prawdę. Nawet faryzeusze, kiedy przyszli do niego i chcieli go złapać na słowie, mówią: nauczycielu, wiemy, że w prawdzie głosisz. Powiedz nam, czy mamy oddawać podatek cesarzowi? Prawdopodobnie mówią to z sarkazmem, zawsze mówisz prawdę, ale nawet takie świadectwo ludzie, którzy nie wierzyli w niego, którzy nienawidzili go, składali o Panu Jezusie. Pan Jezus mówił tylko prawdę. On głosił te słowa, które Ojciec mu przekazał. Ojciec Bóg, który również jest prawdą. W II Mojżeszowej, 34 rozdziale, kiedy Bóg mówi o tym, kim jest, kiedy objawia się Mojżeszowi, to mówi takie wzniosłe słowa w 34 rozdziale, 5 i 6 werset. I Pan wstąpił w obłoku, stanął tam z nim i wypowiedział imię Pana. Wtedy przechodził Pan przed nim i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę. Taki jest Bóg. On, w nim jest prawda, on jest prawdą. Wszelka prawda ma swoje źródło w naszym Bogu. Jego słowa są prawdą. Psalm 119 mówi o Bożym prawie, mówi o Bożych przekazaniach, wychwala Boże słowo ponad wszystko. I czytamy w wersecie 142 takie słowa: Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, a Twoje prawo jest prawdą. W 151 wersecie: blisko jesteś, Panie, i wszystkie Twoje przekazania są prawdą. Więc uczniowie przebywali z nauczycielem, przebywali z Bożym Synem, Panem Jezusem Chrystusem, który był prawdą, u którego zawsze jest prawda i który głosił tylko prawdę. On jest tym prawdomównym Bogiem, ale ten nauczyciel mówi, że odejdzie. Ten nauczyciel raz po raz mówi, że przyjdą Rzymianie, zabiją go, że własny jego naród wyda go w ręce Rzymian, którzy go ukrzyżują. Odchodzi, ale odchodząc, Pan Jezus zostawia im obietnicę innego pocieszyciela, innego parakletos, to znaczy innego pomocnika, innego orędownika, adwokata, pocieszyciela. I tym pocieszycielem jest Duch Prawdy. Pan Jezus nie zostawia ich samych sobie w tym świecie kłamstw. Obiecuje tego, który ich nauczy i przypomni to, co mówił im Pan Jezus. Pan Jezus nauczał ich wielu rzeczy, ale przychodzi taki moment, który będzie dla nich traumatycznym momentem i będzie potrzebny ktoś, kto przypomni im te wszystkie słowa, które Pan Jezus im głosił. I te przykłady będziemy widzieć później. I teraz czytaliśmy w tych wersetach, jak Pan Jezus mówi o tym, że przyjdzie pocieszyciel, który przypomni wam to, co wam mówiłem. Pan Jezus mówi wcześniej w 24 wersecie: słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał Ojca. Ja odchodzę. To wam powiedziałem, przebywając z wami, odchodzę, lecz pocieszyciel tego, którego wam obiecałem, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego. Nie zostaniecie sami. Nie będziecie musieli sami zmagać się z tymi kłamstwami, nie będziecie musieli sami stawiać opór, nie będziecie sami musieli zdobywać prawdy tej wiedzy, ale przyjdzie pocieszyciel, przyjdzie pomocnik, który was wszystkiego nauczy i wam przypomni wszystko, co wam powiedziałem. I mamy tu zadanie, rolę Ducha Świętego, o której dzisiaj chcielibyśmy pomówić. Możemy to podzielić na dwa zadania. Pierwsze zadanie, które dotyczy wszystkich wierzących, i drugie, podobne do tego, ale które ma tylko zastosowanie do uczniów, tych, którzy tam słuchali Pana Jezusa. Więc po pierwsze, zadaniem Ducha Świętego jest to, żeby nauczyć człowieka prawdy. Każdy naturalny człowiek, który się rodzi z Adama, który się rodzi na tym świecie, preferuje kłamstwa. Wybiera kłamstwa szatana raczej niż Bożą prawdę. Odrzuca Bożą prawdę. To czytaliśmy w księdze Izajasza, w liście do Rzymian, że ludzie tłumią Bożą prawdę, tłamszą ją, wypierają, nie chcą mieć z nią nic wspólnego. Preferują kłamstwa diabła. To jest to, co im się bardziej podoba. I co więcej, są niezdolni, żeby tą prawdę przyjąć. W 8 rozdziale, już to o tym czytaliśmy, ale w tym kontekście tej prawdy, odrzucenia prawdy, chciałbym, żebyśmy przeczytali 8 rozdział od 41 wersetu do 47. Pan Jezus mówi do Żydów: Wy spełniacie uczynki waszego ojca. Wtedy powiedzieli mu: My nie jesteśmy spłodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Jezus im powiedział: Gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie, gdyż ja od Boga wyszedłem i przyszedłem, a nie przyszedłem sam od siebie, ale On mnie posłał. Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. Wy jesteście z waszego ojca, diabła, i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Kto z was obwini mnie o grzech? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga. I podobne słowa czytamy w 1 Koryntian, 2 rozdziale, 14 wersecie, gdzie Paweł mówi: Lecz cielesny, to znaczy naturalny, zmysłowy człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Więc naturalny człowiek słucha kłamstw diabła. Odrzuca Bożą prawdę, nie może tego przyjąć. Pan Jezus mówi: Nie przyjmujecie moich słów, nie wierzycie temu, co mówię, dlatego, że ojcem waszym jest diabeł. Nie jesteście z Boga. Ten, kto jest z Boga, słów moich słucha, tak jak mam tutaj napisane. To Bóg musi objawić się człowiekowi i nauczyć go Bożej prawdy. Sam Bóg musi zainterweniować. W 1 Tymoteusza, 2 rozdziale, w 4 wersecie czytamy: Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Kiedy człowiek dochodzi do poznania prawdy? Kiedy zostanie zbawiony? Który Bóg chce, żeby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Człowiek jedynie może dojść do Bożej prawdy, duchowej prawdy, wtedy, kiedy zostanie zbawiony. W Mateusza 11 rozdziale, w 27 wersecie, Pan Jezus mówi podobne słowa. Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce to objawić. Więc widzimy, że Bożą prawdę zna ten, kto został zbawiony, i ten, któremu Syn zechciał objawić siebie i Boga Ojca. W Jana 6 rozdziale 44 do 45 wersetu Pan Jezus mówi to samo. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: I wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Więc jedyny sposób, żeby człowiek poznał Bożą prawdę, jest to, że sam Bóg nauczy go tej prawdy. Sam Bóg mu się objawi i objawi mu tą prawdę. W 1 Jana, 2 rozdziale, tam czytamy o tym, co Bóg nam dał, co jest dla nas potrzebne. Drugi rozdział, pierwszy list Jana, drugi rozdział od 18 do 21 wersetu i werset 27. Dzieci, to już ostatnia godzina. Jak słyszeliście, że Antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. I 27 werset. Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. Więc Jan mówi tutaj, że dzieci, macie namaszczenie. Namaszczenie, dzięki któremu wiecie wszystko. Co to jest to namaszczenie? Kim jest to namaszczenie? To oczywiście jest Duch Święty. To jest ten, o którym Pan Jezus mówi, że przyjdzie i On przypomni wam wszystko i nauczy was tego, co wam mówiłem. Duch Święty jest tym namaszczeniem, który ma każdy wierzący człowiek i który naucza nas prawdę. Więc to jest pierwsze zadanie Ducha Świętego. Nauczyć człowieka Bożej prawdy. Kiedy człowiek zostaje odrodzony, kiedy Duch Święty odradza go, wchodzi do jego serca, człowiek jest w stanie i rozumie swój stan, rozumie to, kim jest Bóg i rozumie swoją desperacką potrzebę Zbawiciela. Więc Duch Święty jest za to odpowiedzialny i On jedynie może sprawić, że człowiek zostanie nauczony Bożej prawdy. Właściwie cała Boża Trójca jest w to zaangażowana. Ojciec naucza prawdę, Pan Jezus naucza tej prawdy i Duch Święty stosuje tą prawdę w życiu wierzącego człowieka. Drugie zadanie Ducha Świętego, które jest odniesione do apostołów, którzy tam byli, dotyczy napisania Nowego Testamentu. Tą obietnicę, którą Pan Jezus mi tutaj daje, gdzie mówi: On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem, dotyczy całej nauki, którą Pan Jezus uczył apostołów. I tą naukę apostołowie później przekazali nam w Ewangeliach i w listach. Pisma Starego Testamentu były natchnione przez Boga. Ludzie, którzy pisali te księgi, byli prowadzeni Duchem Świętym, aby te księgi napisać. 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 do 17 wersetu mówią nam, że całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Po co? Aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dzieła przygotowany. Więc całe pismo jest przez Boga natchnione. 2 Piotra mówi, 1 rozdział 20 i 21 werset, że nigdy żadne proroctwo nie przechodziło z woli ludzkiej, ale wypowiadali je ludzie prowadzeni przez Ducha Świętego w taki sposób, jak Duch Święty im to podawał. Więc Stary Testament jest natchniony przez Ducha Świętego. To są słowa samego Boga. Ale tu mamy obietnicę, że apostołowie, którzy będą pisali Nowy Testament, którzy będą pisali Ewangelię i listy, będą prowadzeni również przez Ducha Świętego. On przypomni im wszystko, czego nauczał Pan Jezus i nauczy ich tego. To On, to Duch Święty miał uzdolnić apostołów do pisania Nowego Testamentu poprzez nauczanie ich i przypomnienie tego, czego nauczał ich sam Pan Jezus, oraz przez właściwe zrozumienie Starego Testamentu. Duch Święty wykładał im Stary Testament. Mówił, czego dotyczą te wersety, te fragmenty. I wiemy dobrze, że całe pismo wskazuje nam na osobę Pana Jezusa Chrystusa. Stary Testament wskazuje nam na osobę Pana Jezusa Chrystusa, Nowy Testament, listy, objawienie, to wszystko mówi nam o Panu Jezusie Chrystusie. On jest głównym bohaterem całej Biblii. I tutaj Pan Jezus mówi, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. I w Ewangelii Jana mamy dwa przykłady tego, że tak się stało. W 2 rozdziale, kiedy Pan Jezus wypędza przekupnik ze świątyni, czytamy później takie słowa, 20 werset do 22. Wtedy Żydzi powiedzieli, 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją w 3 dni wzniesiesz? Ale on mówi o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, jego uczniowie przypomnieli sobie, że im to powiedział i uwierzyli Pismu i Słowu, które wypowiedział Jezus. To jest to, co zrobił Duch Święty. Przypomniał im to, co im powiedział Pan Jezus. Oni w tej chwili, w tamtym momencie tego nie rozumieli, ale kiedy Pan Jezus zmarł, zmartwychwstał, Duch Święty im to przypomniał i o to chodziło. To było właśnie to. Zrozumieli. I w 12 rozdziale, 16 wersecie, kiedy Pan Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy, kiedy to wszystko się dzieje, w 16 wersecie czytamy: z początku Jego uczniowie tego nie zrozumieli, ale gdy Jezus został uwielbiony, wtedy przypomnieli sobie, że to było o Nim napisane i że Mu tak uczynili. Więc widzimy tutaj, Pan Jezus ich nauczał poprzez swoje słowa, przez to, co czynił, i dopiero po tym, jak został uwielbiony, kiedy Duch Święty został zesłany, oni zrozumieli, o co chodziło. Duch Święty jest tym, który przypomina im i naucza tego, co uczył ich Pan Jezus. Również w dziejach Łukasza, w 24 rozdziale, mamy historię tego, kiedy dwóch uczniów szło do Emaus. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazuje się im, rozmawia z nimi. I w 25 wersecie do 27 czytamy taką relację. Wtedy On powiedział do nich: o głupi i serca nieskorego do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swojej chwały? I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o Nim napisane we wszystkich pismach. Cały Stary Testament mówi o Panu Jezusie. Ofiary wskazują nam na Baranka Bożego, którym jest Pan Jezus. Prorocy wskazują na Tego, który ma przyjść. Mojżesz mówił: proroka takiego jak ja wzbudzi wam Pan. Ktokolwiek go nie będzie słuchał, będzie wytracony z tego ludu. Był zapowiedziany Chrystus, Mesjasz. Wszystkie pisma, tak jak tutaj jest powiedziane, co było o Nim napisane we wszystkich pismach, wskazują nam na osobę Pana Jezusa Chrystusa oraz na Jego dzieło. W dziejach apostolskich mamy kolejny przykład w 11 rozdziale, kiedy Piotr relacjonuje to, co stało się z poganami, z Korneliuszem i z jego domem, jak Bóg dał im Ducha Świętego i zbawił ich. I mówi od 15 wersetu: a gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty tak jak na nas na początku. I przypomniałem słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Po raz kolejny Piotr przypomina sobie to, co mówił Pan Jezus. Również w dziejach apostolskich, w 20 rozdziale, 35 wersecie, tam apostoł Paweł mówi do starszych z Efezu: we wszystkim wam pokazałem, że tak pracując musimy wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. Nie mamy tego w Ewangeliach, ale to powiedział Pan Jezus, bo tak relacjonują to apostołowie. Przypomnieli sobie to, co Pan Jezus ich nauczał, co im mówił. Więc to jest zadanie Ducha Świętego. Po pierwsze, żeby nauczyć grzesznika Bożej prawdy. Bożej prawdy na temat tego, kim jest ten grzesznik. Bożej prawdy na temat tego, że jest beznadziejnym grzesznikiem, który potrzebuje zbawienia. Który sam z siebie nie może zostać zbawionym. Który nie może nic zrobić, żeby zyskać sobie Bożą przychylność. I jedynym ratunkiem, jedynym zbawicielem jest sam Pan Jezus Chrystus. Po drugie, On oświeca nas, kiedy czytamy Boże Słowo. Kiedy czytamy Stary Testament, kiedy czytamy Nowy Testament, to Duch Święty wykłada nam go i poprzez nauczycieli, poprzez społeczność z innymi wierzącymi wskazuje nam na prawdę, która jest zawarta w Bożym Słowie. To Duch Święty jest tym nauczycielem z dużej litery. To On nas naucza tego wszystkiego. On jest tym, który nas do tego uzdalnia. I po trzecie, Duch Święty był tym, który uzdolnił apostołów, uczniów Pana Jezusa do tego, aby napisali Nowy Testament. Ewangelie, listy i objawienia. Gdyby nie Duch Święty, to jakby te Ewangelie zgadzały się tak szczegółowo ze sobą? jak jeden temat byłby zachowany od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, którym jest odkupienie w Jezusie Chrystusie. Wszystkie księgi wskazują nam na Pana Jezusa Chrystusa i na Jego dzieło i wszystko jest ze sobą zgodne. I tak jak Syn mówił uczniom i Żydom słowa, które przekazał Mu Ojciec, tak samo Duch Święty przekazał nam słowa, które otrzymał od Syna i będzie świadczył o Panu Jezusie. W 15 rozdziale Ewangelii Jana, tam czytamy, Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, 26 i 27 werset. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja Wam poślę od Ojca, Duch Prawdy. Patrzcie, Bóg Ojciec jest nazwany Bogiem Prawdy. Syn Boży jest nazwany Prawdą i Duch Święty również jest nazwany Prawdą. Trzy razy w tych rozdziałach. W 14 rozdziale, tutaj w 15 i później w 16 rozdziale. To jest Duch Prawdy. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja Wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, On będzie świadczył o mnie. To jest zadanie Ducha Świętego. Wskazywać na Pana Jezusa Chrystusa. On będzie świadczył o Panu Jezusie. Nie będzie świadczył o kimś innym, nie będzie świadczył sam o sobie, nie będzie zwracał uwagi na samego siebie czy na tych, którzy są przez Niego prowadzeni. Całe Jego zadanie polega na tym, że świadczy o Panu Jezusie Chrystusie i wskazuje na Niego. 16 rozdział od 13 do 15 wersetu. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Dlatego co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi. Więc po czym poznajemy, że jeśli ktoś mówi albo działa w tak zwanej mocy Ducha Świętego, to jest rzeczywiście Duch Święty. Duch Święty zawsze będzie świadczył o Panu Jezusie Chrystusie i Jego wywyższał. To jest Jego główne zadanie. Kiedy Duch Święty, tak zwane działanie Ducha Świętego, wskazuje na Ducha Świętego, kiedy wskazuje na jakiegoś proroka, nauczyciela, na jakieś wydarzenia, na jakieś emocje, na jakieś wydarzenia, to nie jest Duch Święty. Duch Święty zawsze świadczy o Panu Jezusie i Jego stawia na piedestale. On jest najważniejszy. Wywyższa osobę i dzieło Pana Jezusa Chrystusa. Więc bądźmy Bogu wdzięczni za to, że dał nam swojego Ducha, który objawił nam prawdę. Gdyby nie Bóg, nawet byśmy nie chcieli przyjść poznać Bożej prawdy. Ale On suwerennym aktem swojej woli dał swojego Ducha w nasze wnętrza, odrodził nas, zmienił serca kamienne w mięsiste, dał nam swojego Ducha, abyśmy mogli poznać Bożą prawdę, abyśmy mogli z Nim i dla Niego żyć. Zdjął zasłonę, która leżała na naszym sercu. Teraz, kiedy czytamy Pismo, wszystko jest jasne, rozumiemy. Sami wiecie dobrze, że przed nawróceniem mogliśmy czytać, mało co z tego rozumieliśmy. Damy człowiekowi Biblię, no to niewiele z nich to zrozumie. To Duch Święty jest tym, który naucza Bożej prawdy. To On wprowadza nas we wszelką prawdę. Więc będąc wdzięcznymi, tym bardziej czytajmy Jego Słowo. Tym bardziej spędzajmy czas, żeby rozważać je, poznawać. Będąc zachęceni obietnicą tego, że Duch Święty będzie oświecał nasze umysły, będzie dawał nam zrozumienia. Im więcej będziemy czasu spędzać przy Bożym Słowie, im bardziej będziemy poświęcać czas, żeby je poznawać w swoim osobistym czytaniu, poprzez spędzanie czasu z innymi wierzącymi, tym większe Bóg będzie dawał nam zrozumienie. I na koniec, podsumowując, chciałbym przeczytać fragment z pierwszego listu Koryntian, drugiego rozdziału, gdzie jest mowa o zbawieniu. Gdzie jest mowa o tym, że to ze sprawą Ducha Świętego poznaliśmy to, czym jest to zbawienie. Drugi rozdział od 7 do 16 wersetu. Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale, której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Ale głosimy tak, jak jest napisane. czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga. Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna oprócz Ducha Bożego. My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane. A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa. Amen.